pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
25 minut po 9.00, Janusz Życzkowski. Dzień dobry, zapraszam na polityczne podsumowanie tygodnia, a w studio przy mikrofonach witam panią Bożenę Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry państwu.
Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry państwu.
Pani Marlena Kopi, Nowoczesna.
Dzień dobry państwu.
Paweł Maciejewski, Kukiz 15.
Witam pana, witam państwa.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry panu.
Jesteśmy w nowej rzeczywistości, nowej starej rzeczywistości samorządowej, po wyborach samorządowych. No i po tygodniu od wielkiego starcia kandydatów, którzy ubiegali się tak o fotel prezydenta, jak i o mandaty do Rady Miasta, bo chyba o tym głównie będziemy dziś rozmawiać. Choć także po wyborach sejmikowych, które są najbardziej takie polityczne i które mówią nam mniej więcej o tym, jaką mamy sytuację i sympatie polityczne w kraju. Więc możemy podsumować to, co się wydarzyło. Czy wiemy, dlaczego wygraliśmy, czy wiemy, dlaczego przegraliśmy, co zmieni się w Zielonej Górze, w województwie i w Polsce. Bardzo otwarte pytanie i państwa poproszę o wypowiedź, jak się czujecie w tej nowej samorządowej rzeczywistości. Bożena Ronowicz.
Ja jestem mile zaskoczona, bo prawie dwa razy więcej głosów w tej kampanii wyborczej otrzymałam. Myślę, że na to nałożyło się raz 4 lata w opozycji, totalnej opozycji w Radzie Miasta. Bo przypomnę, że zostaliśmy wykluczeni, wyselekcjonowani z każdej nawet komisji, nie tylko z prezydium rady. Natomiast niewątpliwie to, że mieliśmy dość mocnego kandydata w postaci pana Piotra Barczaka i to, że Prawo i Sprawiedliwość też w ogólnopolskich rankingach tych politycznych przoduje. Myślę, że to wszystko się nałożyło na dość wysoki mandat PiS-u, bo to nie tylko mój, ale PiS-u w Radzie Miasta. I no, przykro mi tylko, że zmniejszyła się liczba radnych. Myśleliśmy, że powiększymy liczbę radnych. Ta liczba radnych się zmniejszyła, bo tam o chyba 2% mamy mniej niż Platforma głosów.
W sejmiku za to wzrost z 5 do 9.
Z 5 do 9, no ale to też nie jest wygrana jeszcze w sejmiku również. Natomiast muszę powiedzieć, że być może, że przegrywaliśmy z tego tytułu, że kampania była bardzo brzydka, finansowana przede wszystkim przez opozycję ze środków publicznych. Nie było, że sfinansowano z komitetu danego, tylko były to postery, billboardy reklamujące koncerty, reklamujące konferencje gospodarcze, jakieś problemy onkologiczne i tak dalej. I to też myślę, że zaważyło, ponieważ ta propaganda trwała już w zasadzie od ubiegłego roku w przypadku niektórych komitetów wyborczych. No i oczywiście łącznik zielonogórski, który jest finansowany za środki publiczne, nasze, w zasadzie nasze podatki z naszego budżetu miasta, który cały czas tłukł zielonogórzanom do głowy, jak wspaniała jest betonowa Zielona Góra.
Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska.
Pytanie otwarte, ale zacznę od sprostowania. Pani radna, po pierwsze, państwo jako radni w ratuszu w poprzedniej kadencji zasiadaliście w komisjach, więc proszę nie mówić, że zostaliście z nich wyrzuceni w Komisji Rozwoju, w Komisji Edukacji. Następnie dołączyliście również do Komisji Rewizyjnej. To po pierwsze. Po drugie, wynik Piotra Barczaka, kandydata na prezydenta Prawa i Sprawiedliwości, no nie może być przedstawiany jako dobry, tylko jako słaby, dlatego że on po raz kolejny powtórzył się przypadek z poprzednich
bardzo
kadencji.
Bardzo dobry jest kandydata Platformy Obywatelskiej.
Za chwilę o tym, pani radna, za chwilę o tym.
Bardzo dobry, rewelacyjny.
Kiedy to po raz kolejny kandydat Prawa
że
i Sprawiedliwości
sami Platformy Obywatelskiej nie głosowali na swojego kandydata.
Dobrze, pozwólmy
na to,
dokończyć.
Że się skończyła kampania wyborcza, nie oznacza, oznacza, że skończyła się kultura w wypowiedziach, więc prosiłbym
Panie, o przerwanie. Bardzo kulturalnie
przewodniczący,
się
bardzo proszę.
I teraz po raz kolejny kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta uzyskuje niższy wynik niż lista Prawa i Sprawiedliwości, więc no to jest dowód na to, że to nie jest dobry kandydat, skoro Prawo i Sprawiedliwość, kandydaci do Rady otrzymują więcej głosów niż kandydat
Ale w bezwzględnej liczbie głosów chyba rekordowy w Prawie i Sprawiedliwości wynik.
I teraz przejdę już do odpowiedzi na to ogólne pytanie otwarte. Taki pierwszy wniosek, jaki się nasuwa po tych wyborach, że wiele osób może szczycić się dobrym wynikiem ze względu właściwie tylko i wyłącznie na jedną taką pannę bardzo kapryśną, zmienną i niekoniecznie stałą, którą nazywamy frekwencją. Ponieważ frekwencja bardzo duża w stosunku do innych wyborów samorządowych wręcz niespotykana w naszym kraju spowodowała, że bezwzględna liczba głosów jest tutaj wielkim przyrostem. Ja osobiście uważam, że wzrost tej frekwencji wynika z tego, że mieszkańcy, Polacy poszli do wyborów pod hasłem Ratujmy Polskę, widząc co się dzieje w tej chwili. Szczególnie w polityce
rządowej. To jest zasługa Koalicji Obywatelskiej, że frekwencja jest wysoka.
Ja mówię o wysokiej frekwencji. Jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, nasze cele były trzy w kontekście tutaj tej polityki miejskiej i nie wszystkie udało się zrealizować. Pierwszy, no to jest porażka naszego kandydata na prezydenta.
Najgorszy wynik z tych pięciu kandydatów.
Ja to mówię w przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości, którzy zły wynik mówią, że jest dobrym wynikiem. Więc ja mówię tak, nasz zły wynik jest rzeczywiście...
Tak obiektywnie, jeśli ktoś ma drugi wynik, a ma wynik piąty przy kandydacie na prezydenta, który jest
Panie redaktorze, jeszcze raz też powtórzę. Skończyła się kampania wyborcza, pan nie musi być suflerem ani adwokatem jednej opcji.
To nie o to chodzi, panie przewodniczący, ale staram się obiektywnie do tego tematu podejść. Jeśli ktoś ma drugi wynik, a pan ma kandydata, który ma wynik piąty, no to...
I mówię, że to jest zły
tak
wynik.
Pasuje
Uważam,
średnio.
Że podstawową przyczyną tego złego wyniku jest to, że nasz kandydat Sławek Kotylak był osobą wcześniej nieznaną, nierozpoznawalną, przedstawiony wyborcom, mieszkańcom Zielonej Góry.
Ale radnym został.
Ale radnym został, no jak to piszą na pocieszenie, no pewnie jakaś pociecha jest. Kolejne dwa cele udało się już zrealizować, choć ten drugi nie do końca w 100%, mianowicie liczyliśmy na to, że jednak zwiększymy naszą liczbę mandatów w mieście. To się udało. Liczyliśmy na to, że uda się zdobyć dwa mandaty przynajmniej w trzech okręgach. Niestety w moim okręgu zawiodłem i tu się przyznaję też bez bicia do pewnej porażki. No jednak od lidera oczekuje się tego, że zrobi dobry wynik, lista będzie mocna, dzięki temu wprowadzi się kolejny wynik. Zabrakło nam 71 głosów, bo to liczyliśmy trzy razy tam i z powrotem. Niestety naszym kosztem ten mandat wziął Sojusz Lewicy Demokratycznej. Mówiąc szczerze, nie wiem po co, ale to już jest kwestia decyzji wyborców.
Barę na kopii.
Nie wyjaśnił pan, gdzie 20% głosów, które nie poszły na kandydata na prezydenta waszego, tylko do rady.
Znaczy nie rozumiem pytania, nie przeszkadzają pani radnej.
Mówił pan, że uciekły głosy nasze z kandydata na prezydenta Piotra Barczaka na prezydenta Kubickiego,
tak, no
a z Platformy 20%.
Tak samo,
20%.
Tak,
ale o tym pan nie powiedział.
Pani radna, no. Ja bym wiele tutaj
Dobrze,
powiedział.
Te 3% by wiele nie zmieniło. 20, kto wie. Marlena Kopi, bardzo proszę.
Przede wszystkim chciałam podziękować mieszkańcom Zielonej Góry za tak dobrą frekwencję i to, że zechcieli pójść na wybory w tak licznym gronie, a korzystam z okazji, dziękuję również tym, którzy na mnie zagłosowali, bo niestety nie udało mi się wyjść do Rady Miasta, co nie znaczy, że nie będę dalej pracować. Jeśli chodzi o podsumowanie wyborów, no nie ukrywam, że zaskoczeniem dla mnie było, że nie odbędzie się druga tura dla wyborów prezydenckich, bo jednak byłam przekonana, że tak się stanie. Druga sprawa, że weszło tak wielu kandydatów z poprzednich, jako poprzednich radnych, że jednak mieszkańcy Zielonej Góry nie zdecydowali się na jakieś większe przewietrzenie tego, nie tylko Urzędu Miejskiego w postaci tam pana prezydenta, ale także Rady Miejskiej. Na 25 radnych tylko 5 jest nowych, reszta są starzy. W związku z tym, no, albo można różne wnioski z tego wysnuwać. Ja wysnułam taki, że przede wszystkim mieszkańcy, czy też wyborcy głosują na osoby, które są bardzo znane, które gdzieś tam już w Radzie się wcześniej wykazały. a osobom nowym trudno się przebić jest i trudno pozyskać. Mój wynik akurat osobisty nie jest może taki zły, także mojego kolegi Andrzeja Żywienia jest bardzo dobry wynik.
Ale a tutaj jednak... też zaskoczenie, że Andrzej Żywień, który był na jedynce,
nie wszedł, tak.
Został jest... przeskoczony przez Krzysztofa Machalicę.
Ale to właściwie potwierdza tylko tą moją analizę, że pan Machalica jest od wielu lat radnym, jest bardzo znanym i właściwie bez żadnego wysiłku dalej został tym radnym. No, stało się jak się stało, my będziemy dalej pracować, bo na tym świat się nie kończy. Nie ukrywam, że jesteśmy rozczarowani. My jako Nowoczesna, bo jako koalicja powiększyliśmy ten mandat. Mamy jeden mandat więcej, ale osobiście tutaj no, jako koalicjant no, nie zdobyliśmy żadnego mandatu. Jest to dla nas rozczarowaniem, ale trzeba pracować dalej, robić swoje. Tak jak powiedziałam, z mojej analizy wynika, że ciężka praca, która powoduje rozpoznawalność nazwisk i pokazanie mieszkańcom.
To tak się jeszcze tylko zapytam, czy klub w Radzie Miasta to będzie klub Koalicji Obywatelskiej, czy klub Platformy Obywatelskiej, czy nie, Platformy no, Nowoczesnej?
Poszliśmy do wyborów jako Koalicja Obywatelska.
I tak już zostanie.
Rozmawialiśmy o tym i będziemy dalej o tym rozmawiać i rozmawiamy o tym, żeby współpraca między nami była dalej, ponieważ ta współpraca w mojej ocenie między naszymi partiami była dobra w tym całym okresie przedwyborczym, więc mam nadzieję, że to się przełoży na dalszą pracę.
Paweł Maciejewski, Kukiz 15. Co by było gdyby?
Co by było gdyby? Szanowni Państwo, ja bym przede wszystkim chciał podziękować mieszkańcom Zielonej Góry, mieszkańcom powiatu zielonogórskiego i mieszkańcom lubuskiego, że poszli na wybory i oddali głos na Kukiz 15, bo na pewno nie będzie to, nie jest to głos stracony.
A z ciekawości, bo była jedna lista Kukiz 15 w Zielonej Górze, w jednym okręgu, czy nie?
Ja teraz mówię o liście do Sejmiku Wojewódzkiego. Jeśli chodzi o...
Nie, tylko w Trójce była, jedna była lista. I tak
miejska.
Ale
do Sejmiku 4.
Nie, do Sejmiku.
Tak, do Sejmiku były 4, tak.
Tak, tylko teraz mówimy, ja mówię, dziękuję mieszkańcom ogólnie, tak, za Sejmik, bo tutaj w Zielonej Górze musiałbym w tym momencie...
O mieście rozmawiamy.
O mieście, okej, ale na początku chciałem podziękować mimo wszystko, bo są to mieszkańcy, nie wiem, tutaj okolicznych miejscowości również goszczą w Zielonej Górze, korzystają z tego miasta, słuchają zapewne radia, również Zielona Góra, więc na antenie. Mam taką okazję, więc chciałbym podziękować. A chciałbym przeprosić mieszkańców Zielonej Góry, że Kukiz 15 niestety zawiódł i nie wystawił list w pełnych do Rady Miasta, ale jest to wynikiem niestety takiej porażki systemowej. Nie mam tutaj pretensji do nas, do zespołu, który nie wywiązał się, ale bardziej takiej porażki po prostu systemowej, że my polegliśmy, bo mieliście Państwo tutaj przekazy medialne, różne, że Kukiz 15 nie podołał, nie zarysował list. My do tej pory walczymy. Można powiedzieć walczymy, bo pisma dalej są kierowane do PKW z Warszawy. Pokazał z Warszawy po dwóch dniach naszej skargi, którą złożyliśmy. W uzasadnieniu napisał w jednym zdaniu, że postanawia naszej skargi nie rozpatrywać, więc musicie zobaczyć. Ci, którzy tutaj już w partiach dość długo funkcjonują, wiedzą, że niełatwo jest wygrać. Wiedzą, jak to wygląda, ile trzeba pracy włożyć, a ile trzeba pracy włożyć osobom takim jak my, które wcześniej nie miały styczności w samorządach. I
no tyle, jak rozumiem.
Tyle usprawiedliwienia, bo
tutaj... A co by było, gdyby? Znaczy, ja tak zadałem to pytanie. Co by było, gdyby Kukiz miał pełne listy i co by było, gdyby była kandydatka na urząd prezydenta?
I tu z pewnością mielibyśmy tak zwane polityczne rewolucje w mieście. Z pewnością byłaby druga tura. Jestem o tym przekonany, że te 8% mogłoby zaważyć, bo proszę zobaczyć, że ruch miejski, który też funkcjonował wiele lat i pracował na rzecz miasta, też był skreślany na początku, że no, będą mnie widoczni, nie wezmą, a wzięli jednak mandat. Więc mieszkańcy doceniają pracę, doceniają jednak tą ostateczną...
I wydali na kampanię 10 tysięcy złotych, jak to
tylko
zostało
powiedziane. Czyli można być rozpoznawalnym, widzialnym, ale przede wszystkim pracować. My nie mieliśmy takiej okazji, żeby wystartować oficjalnie, pokazać mieszkańcom nas, pokazać mieszkańcom nasze pomysły na miasto, nas jako mieszkańców, po to, żebyśmy byli ewentualnie rozpoznani, bo jak widać, kampania samorządowa nie ma się jak do kampanii merytorycznej, a jak do kampanii nazwisk i twarzy przede wszystkim, bo mieliśmy tutaj wysyp billboardów, wysyp autopromocji na biuletynie miejskim, który się powinien nazywać Łącznik Zielonogórski, całą tą kampanię brudną, to znaczy internetową, przy promowaniu różnych nazwisk, więc kampania samorządowa to przede wszystkim kampania marketingowa, a nie kampania merytoryczna.
Arkadiusz Dąbrowski, w zespół Polskie Stronnictwo Ludowe z Januszem Kubickim, więc obóz prezydencki tutaj będzie reprezentowany. i proszę o podsumowanie.
Znaczy, ja tylko chciałem się na początku odnieść tutaj do wypowiedzi Pawła z Kukiz 15, bo mówisz, że nie mieliście możliwości. Wy możliwości mieliście. Mieliście takie same możliwości jak my. My te podpisy zebraliśmy i zarejestrowaliśmy te listy. A to, że wy nie zarejestrowaliście, to nie obwiniaj systemu, bo to nie jest system winny, bo my sobie z tym systemem poradziliśmy. To wy zawiedliście. To jeżeli
dlatego
chodzi...
przeprosiłem mieszkańców, że z tym systemem polegliśmy, zgadza się.
Ale
dostateczną ilość głosów mieliśmy i wytknęliśmy te błędy Państwowej Komisji Wyborczej.
Dostateczna ilość to nie jest liczba, tylko poprawnie złożone podpisy. Tych poprawnie złożonych podpisów nie mieliście, bo jakbyście mieli, to byście mieli zarejestrowane listy. To jest proste.
Właśnie, jeszcze tylko od razu sprostuję. Wytknęliśmy parę błędów w Komisji tutaj Wyborczej, że te osoby, które były na listach, były poprawnie wpisane i ich dane osobowe, i za meldunek i mieszkań i za miejsce zamieszkania było w Zielonej Górze, a te osoby były skreślone.
Dobrze, Arkadiusz Żąrowski.
Dobra, to ja to była nie moja pierwsza kampania i ja po prostu nie wierzę, że to system, po prostu wiem, że wy to zawiedliście. Natomiast odnosząc się już do wyników wyborów, wiele razy powtarzałem, będąc w radio, czy będąc wypowiadając się na tle innych mediów, że to nie jest tak, że ktoś nagle wyskoczy zza krzaka, trzy razy pójdzie do radio, pięć wywiadów udzieli i po prostu zgarnie setki głosów. Najlepszym przykładem tego właśnie jestem ja na przykład, jest Andrzej Żywień, tak, który mimo jedynki, czy ja ostatniego miejsca, które też jest uznawane za takie dobre, tych mandatów nie zdobyli, a mój wynik wręcz bym powiedział, że jest bardzo niski, tak? Pamiętam pierwszy start mój do Rady Miasta, startowałem w okręgu numer 2, gdzie za konkurentów miałem tutaj naprawdę tuzów naszej zielonogórskiej polityków, siedzącego tutaj kolegę Adama, czy panią prezydent Ronowicz, Grzesza Hryniewicza, wtedy jeszcze Janusza Kubickiego. To miazga, pierwsze wybory miazga. Uciekłem do okręgu numer 1, to mnie Robert Górski z innymi też załatwił na cacy. To nie jest takie proste, szanowni państwo, że tak jak pani Marlena tutaj zauważyła, że ktoś nowy się pojawia na scenie polityki, powie kilka lepszych, gorszych zdań i od razu zdobędzie setki głosów.
Ja na pana miejscu próbowałbym w okręgu numer 3 ziemskim.
Kto wie? Za 5 lat kto wie. Natomiast odnosząc się już do wyników, ja bym rozpatrywał to jakby pod dwoma płaszczyznami. Pierwsza płaszczyzna jest taka, nie można zarzucać mieszkańcom Zielonej Góry, że zagłosowali z powrotem na te same nazwiska. Jeżeli mieszkańcy wybierają po raz kolejny tych samych radnych, to znaczy, że są zadowoleni z ich pracy.
Padło jeszcze jedno stwierdzenie. Tomasz Nestorowicz, antenie Radia Zielona Góra, powiedział, że mieszkańcy nie wybrali racjonalnie.
Ja powiem tak. Ja się nie będę wypowiadał na temat pana Nestorowicza, bo dla mnie po prostu całe zachowanie pana Nestorowicza to jednym słowem, jakbym miał to ująć, to jest żenada. Bo dobrze pamiętam jeszcze te czasy, kiedy współpracował, był blisko pana prezydenta Kubickiego i póki siedział tam, to wszystko było dobrze. Nagle już nie jest wszystko dobrze, wszystko jest źle. To było 12 lat temu, dobrze. Natomiast nie można się tak wypowiadać, że mieszkańcy nie wybrali racjonalnie. Wybrali racjonalnie, każdy ma swój rozum, idzie i głosuje. Wygrał komitet Janusza Kubickiego, on wygrał też jako prezydent, co pokazuje, że mieszkańcy są zadowoleni z tej polityki, mimo tej krytyki, która spływała. Nie wiem, czy pan pamięta, panie redaktorze, że kilka miesięcy temu rozmawialiśmy, ja mówiłem, że nie mogę się doczekać tych wyborów, żeby zobaczyć, czy faktycznie, czy to jest tylko grupka osób tak protestujących, czy jest to większa grupa. Jest to większa grupa niż myślałem, bo wynikiem tego jest mandat...
Ale Janusz Kubicki wygrał.
Ale wygrał.
Ale 10% z kolei mniej poparcia niż na pewno kiedy nie było kandydata Platformy, też to jest inna sprawa.
Na pewno pan prezydent wyciągnie wnioski z tej lekcji. Natomiast jest dla mnie też zaskakująco duży wynik Koalicji Obywatelskiej, jeżeli chodzi i o Radę Miasta, i o Sejmik Województwa Lubuskiego, ale to pokazuje, że została stworzona pewna alternatywa dla rządzącego PiS-u, że mieszkańcy faktycznie, zgodzą się z Adamem, że po prostu poszli ratować Polskę, tak, poszli tłumnie głosować na Koalicję Obywatelską, bo jest to dla nich alternatywa, nie zgadzają się z tym, co się dzieje i zagłosowali na Koalicję Obywatelską. Cieszy także całkiem niezły, pomimo tej nagonki, wynik PSL-u, bo jest to wynik cyfrowy, zawsze gdzieś
bardzo
tych...
Bardzo dobry, tak. Zaskakująco dobry.
Ale też
złośliwie mówię, bezwzględne... według sondaży redaktorzy przecież oni gryźli próg wyborczy.
Tak, my gryźliśmy próg wyborczy.
Co wybory gryzą, a później wychodzi tak. Natomiast co do bezwzględnej liczby mandatów, no to jednak skurczyło się PSL-owi w kraju i to dość znacznie. Tak, to samo mówimy o powiatach. Też sprawa nie wygląda dobrze.
Nie oszukujmy się, że pierwsza strona w 2015 roku dawała handicap w postaci właśnie większej ilości głosów. Natomiast dzisiaj i tak jestem zaskoczony pozytywnie tym wynikiem, dobrze, mimo tej całej nagonki PiSu.
Szanowni Państwo,
sprostuję może tutaj, Bożena Renowicz. Tak wynika, że w skali kraju wygrała Koalicja Obywatelska, bo ratowała Polskę. No właśnie ratunek dla Polski.
Nie
okazał się
Polskę, tylko mieszkańcy
po stronie
Polski
Prawa i Sprawiedliwości, bo w 9 przecież sejmikach.
No to mówiliśmy o tym na początku, no. Tak. Natomiast padło również, że ten ostatecznie wygrywa, kto też może stworzyć koalicję, kto może partycypować w tym procesie zarządzania samorządem danym. Jak to będzie w Zielonej Górze? Bo mamy 11 radnych klubu prezydenckiego, Zielona Razem. Mamy 7 radnych Platformy Obywatelskiej, 5 radnych Koalicji Obywatelskiej, 5 radnych Prawa i Sprawiedliwości, po jednym radnym radna z Ruchu Miejskiego i radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Co to oznacza? To znaczy, z jaką koalicją będziemy mieli do czynienia w Radzie Miasta? Adam Urbaniak.
O, to ja pierwszy?
Tak, bardzo proszę. Platforma przecież budowała koalicję do tej pory z prezydentem Kubickim. Porozumienie programowe, dobrze.
Cierpliwie.
Zerwane pół roku przed wyborami.
Cierpliwie i ponownie powtórzę. I to nawet nie chodzi o kwestię taktyki bądź decyzji politycznych mojego stronnictwa, które reprezentowałem wcześniej, a więc Platformy Obywatelskiej, obecnie Koalicji Obywatelskiej, ale o strukturalny, czy zacytuję bardzo ładne słowo, systemowy, tak, układ władzy, jaki jest w mieście Zielona Góra.
Brzmi ładnie, ale wiadomo,
więc
o co chodzi.
Chodzi o to, że prezydent jest wybierany w wyborach bezpośrednich. W związku z tym budowanie koalicji na wzór rządowy, sejmikowej, powiecie, jest absolutnie bezsensowne. Tak?
Ale Rada może tak skomplikować życie prezydentowi.
Do tego to ja dojdę za chwilę. Panie redaktorze, do tego to ja dojdę.
Pani prezydent Bożena
Renowicz,
ale o tym
my
wie.
Nie musimy budować w tej chwili jakiejkolwiek większości. Nikt nie musi po to, żeby wybrać władzę wykonawczą, bo ona już została wybrana. W związku z tym, na tą chwilę, chyba że zrealizują się te, no powiedziałbym, dla mnie absolutnie nie do przyjęcia, ale jednakowoż pojawiające się coraz częściej plotki, że pan prezydent zmęczony współpracą z koalicją postanowił skierować swoje oczy w stronę Prawa i Sprawiedliwości i z tym, że klubem chce zbudować większość, o czym donosiły media jeszcze przed wyborami, za czym ponoć pan eks-wicewojewoda odwołany Paluch...
Wiadomości Zielona Góra mówiły o czymś zupełnie odwrotnie.
No ale ja takie informacje mam. Natomiast w tej sytuacji ja osobiście na tą chwilę, chyba że mówię, coś się zmieni, zostaną poczynione jakieś ustalenia, więc proszę nie traktować tego, co ja powiem, w sposób wiążący. Ale na tą chwilę moja propozycja jest następująca. Odcinamy prezydenta od rady. W radzie konstytuujemy władzę, czyli prezydium rady oraz komisję według wyników uzyskanych w wyborach, a więc jeżeli klub pana prezydenta zdobył największą liczbę mandatów, obsadza przewodniczącego rady. Klub, który ma drugie miejsce, obsadza 2 wiceprzewodniczących rady, klub, który zajął 3 miejsce, obsadza wiceprzewodniczącego rady i w tych samych proporcjach rozdzielamy...
Boże, jakie to fałszywe, no...
Dobrze, a ja
w tym samym systemie rozdzielamy komisję i przewodniczenie w komisjach i wydaje mi się, że to jest uczciwe, proste rozwiązanie. Nie wiem, czemu pani rada nazywa je fałszywym.
To prosimy o wyjaśnienie.
Szkoda, że nie jest to okres wyborczy, bo już byśmy się poznawali z artykułem 111 kodeksu wyborczego w sądzie okręgowym w trybie wyborczym.
Oj, oj, oj. Bożena Renowicz.
Bo jestem ciekawa, dlaczego w tej mijającej, bo jeszcze trwa ta kadencja Rady starej, takich rozwiązań pan przewodniczący nie przyjął.
Bo zawarliśmy porozumienie programowe z prezydentem, no chyba proste.
Myślę, że było porozumienie personalne do objęcia stanowisk, funkcji w zasadzie w Radzie, przewodniczących, wiceprzewodniczących i przewodniczącego przede wszystkim Rady, a nie do programowe. Ja pierwsze słyszę, że trwały jakieś rozmowy już w okresie przedwyborczym co do koalicji z kimkolwiek, bo jestem w Prawie i Sprawiedliwości i ja o takich rozmowach, przyznam się, nie wiedziałam. Dowiedziałam się z prasy, z mediów, radia tutaj i wtykania celowego w ręce pana Kubickiego przez Platformę Obywatelską.
Koalicję Obywatelską.
Koalicję,
niech będzie też na Nowoczesną trochę.
Niech będzie też na Nowoczesną. Tak. Natomiast... Nie wiem, jakie rozmowy trwają ze strony przedstawicieli PiS-u. Ja w nich nie uczestniczę. Na pewne rzeczy, na pewno ja jako Bożena Ronowicz nie pójdę, nie zgodzę się.
Zapraszam do naszego klubu.
Nie zgodzę się. I no zobaczymy. W sferze merytorycznej na pewno współpraca jest możliwa. Jest możliwa, natomiast nie widzę możliwości oficjalnej nawet współpracy programowej, jak to tutaj
porozumienie nie
w
będzie sposób
taki zawalowany nazwał Adam. Współpracy to nie widzę.
Marlena Kopi? Widzi?
Słucham.
Widzi pani możliwość współpracy? Nie wiem, porozumienie?
Na bazie merytorycznej zawsze powinna być współpraca, bo najważniejsze powinno być dobre miasta nasze.
Kobiety mówią jednym głosem.
Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście prezydent jako władza, która powinna być nadzorowana przez Radę Miejską, powinien być w zasadzie troszeczkę odcięty od tego. Władza, Rada Miejska, myślę, że to poprzednio zbyt mała była kontrola prezydenta. Wydaje mi się, że Rada Miejska, ja to przynajmniej
w ogóle
tak
nie
widzę,
było, pani Marleno,
powinna być mocno kontrolowana i tutaj to, że prezydent zdobył aż tak wielu radnych, myślę, że to z punktu widzenia funkcjonowania i przejrzystości działań, zarówno tego, co robi prezydent, nie jest dobre.
A gdyby chcieć zrealizować taki scenariusz, to konieczny byłby w Radzie Miasta popis.
Co nie pierwszy raz.
Nie, myślę, że nie. Myślę, że tu powinien przeważyć przede wszystkim rozsądek i to, żeby rzeczywiście oprócz koalicji, oprócz PiS-u, jest również przedstawiciel ruchu miejskiego, który pani Anita bardzo aktywna była i bardzo merytorycznie krytykowała pana prezydenta. W związku z tym myślę, że to nie tylko chodzi o to, że będzie koalicja, będzie PiS, ale myślę, że dobra propozycja dla ruchu miejskiego jako tego, który był kontrolerem dość mocnym prezydenta, stworzyć powinna warunki do tego, żeby patrzeć władzy wykonawczej na ręce i na to, jak robi, bo niewątpliwie to, co się dzieje w mieście, powinno być zmienione. Miasto nie jest dobrze mimo wszystko zarządzane, powinna być większa. Powinniśmy patrzeć na tych, którzy dają przykład lepszego zarządzania i lepiej to się dzieje. W związku z tym no, powinniśmy wymagać również od prezydenta dużo większych działań, dużo lepszych działań i takiego nowocześniejszego spojrzenia na to, co robi.
To wszystko, co państwo mówicie, to sprawia wrażenie, że łatwiej prezydentowi Kubickiemu w tej kadencji nie będzie. Arkadiusz Dąbrowski, PSL.
Ciężko mi się wypowiedzieć, bo nie znam planów klubu Zielona Razem. Natomiast ja powiem tak, zawsze po wyborach te rozmowy koalicyjne mi przypominają takie zawody kulturystów, nie? Prężenie muskułów, napinanie się, a teraz postraszymy troszeczkę. Natomiast no, nie oszukujmy się, szanowni państwo, ta koalicja klubu Zielona Razem i Platformy Obywatelskiej w poprzedniej kadencji współpracowała bardzo dobrze. To, że została ona zerwana, to wiadomo, że
Wypowiedziana
na pół roku przed wyborami, to była decyzja polityczna, oczywiście. oczywiście odcięcie się, żeby budować własną markę, własną tożsamość. Natomiast wydaje mi się, że nic się w tej materii nie zmieni, bo no nie oszukujmy się, koalicja to jest zawsze takie porozumienie, że nie każda strona jest do końca zadowolona. Niemniej jednak była pewna zgodność, był wspólny przekaz, były wspólne działania. Problemem było to, że po prostu jakby cały splendor spływał jednak na klub prezydenta, i na, a mniej na platformę. Myślę, że w nowej Radzie będzie podobna koalicja, bo teraz to się nie będzie już nazywała Platforma Obywatelska, tylko Koalicja Obywatelska, chociaż może się mylę, nie wiem.
Paweł Maciejewski.
Z pewnością za wiele się nie zmieni, bo to jest, muszę się zgodzić, że koalicja prezydencka razem z Platformą z pewnością będzie miała taki sam udział w tych decyzjach podejmowanych dla miasta jak do tej pory, bo tutaj oni niestety no, wywodzą się z jednego jakiegoś takiego mentalnego podejścia do sprawy, że tak to ujmę słowa, i nic się nie zmieni. Pozostali radni również, którzy do tej pory byli, dalej są. Mamy kilka nowych twarzy i tak naprawdę jeżeli starzy radni, tak ujmę to w cudzysłów, dalej będą tak podchodzić do sprawy, jeśli chodzi o zarządzanie miasta i kontrolowanie prezydenta jak do tej pory, to za wiele się nie zmieni. I tutaj mam nadzieję, że nowi radni, którzy wejdą do Rady Miasta, coś zmienią, bo zawsze nowość jest jakimś takim...
Trzyma pan kciuki za Anitę Kucharską-Dziedzic.
Trzymam, dokładnie, po pierwsze.
Po drugie, popierali przecież Kukiz.
Ale tak, nie tutaj, tak. Ale proszę mi jeszcze dokończyć.
Mówię o nowych osobach.
Ja mówię o nowych osobach, bo jeżeli mamy taką osobę jak od kultury pana Rewersa, mam nadzieję, że kulturą się zajmie. To, co mieliśmy do tej pory, całą wojenkę odnośnie kabaretobrania, które powinno się odbyć, bo był to 10. jubileusz, więc trzymam kciuki, jeżeli wszedł do Rady Miasta i to nawet z Platformy Obywatelskiej, nie ma znaczenia, to że jednak tym się zajmie i to kabaretobranie będzie miało miejsce. Mhm. Jeżeli mamy taką osobę jak pan Filip Czeszyk od tańca, to że sztuką również się zajmie w tym mieście i będzie miał nowe podejście do sprawy.
Zajmie uchwałami, tak pan mówi.
Trzeba tę merytoryczną rzeczy przede wszystkim utrzymać. No i od sportu mamy pana Kaszę, który również nie jest taki sportów medialnych, więc jeżeli również zajmie się sprawami sportowymi, to mamy osoby w tym momencie w Radzie Miasta, które totalnie do tej pory nie były związane z urzędami, bo proszę zobaczyć, co jest kluczowe. Większość osób w samorządach i w Polsce to są osoby, które piastowały jakieś stanowiska urzędnicze, a to są osoby z zewnątrz, więc przede wszystkim trzymam kciuki za
ludzi. A taki wariant, panie przewodniczący.
Ja chciałem jeszcze bardziej zaskakującą tezę postawić, jeśli pan pozwoli. No dobrze, to najpierw proszę.
Prezydent podbiera Platformie dwóch radnych i ma większość.
No takie plotki też już się pojawiły, ale to nie, proszę sobie nie wyobrażać tego w ten sposób, że wstanie dwóch radnych i powie: o, nagle przestała mi się podobać Koalicja Obywatelska, idę teraz do klubu pana prezydenta. Nie, to jest niemożliwe. To prawdopodobnie mogą być tego typu pomysły przy jakichś konkretnych głosowaniach, tak jak przez 4 lata musieliśmy się temu przeciwdziałać i dawaliśmy radę, bo przypomnę, szanowni państwo, jeszcze raz, że było mnóstwo głosowań, w których nasz klub głosował przeciwko prezydentowi, więc proszę tego nie malować jako jednej wielkiej koalicji. Nie. Było nie, tak, jak mówię.
Dobrze, a ta teza pana przewodniczącego?
Tak, że chyba mam wrażenie, sytuacja w Radzie Miasta Zielona Góra, co zaskakujące, będzie zależała od sytuacji w sejmiku i to wcale nie lubuskim, tylko dolnośląskim. Albowiem, jeżeli koalicja domówi się z bezpartyjnymi, to jestem święcie przekonany, że przeleje się to na inne relacje koalicji w innych województwach z bezpartyjnymi. Wtedy przeleje się to na relacje bezpartyjnych w sejmiku województwa lubuskiego, a wtedy z sejmiku województwa lubuskiego przeleje się to do Zielonej Góry.
Ale o tym
Czyli
więcej...
krótko mówiąc, czytajmy media z Dolnego Śląska.
Bardzo dziękuję państwu za dzisiejszą rozmowę w studio Radia Zielona Góra.
To zapraszam. Jaka będzie koalicja w końcu w
Radzie? Pan prezydent z Prawem i Sprawiedliwością. Tak słyszałem.
Pożyjemy, zobaczymy. Czekamy w takim razie na rozwój wypadków i będziemy się nim przyglądać. Bożena Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W dalszym ciągu Prawo i Sprawiedliwość samodzielnie.
Adam Urbaniak, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję bardzo, miłego weekendu życzę Państwu.
Marlena Kopi, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję Panu.
Ale to ja będę musiał, ja będę musiał Państwa zredukować tutaj.
Nie, przepraszam, klucz jest sejmowy,
to prawda, tak. To prawda, ale to zobaczymy, jak to, co tam się wydarzy.
Tutaj, jak niepodległości.
Dobrze, Paweł Maciejewski, Kukiz 15.
Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Szanowni Państwo, ja jeszcze korzystając z okazji, chciałbym zaprosić do Parku Tysiąclecia. Dzisiaj jest 6 bieg jeża. Zapraszam na godzinę 12 z workami karmy. Zbieramy dla zwierzątek z naszego zielonogórskiego schroniska. Dziękuję bardzo.
Zapraszamy na bieg jeża. Janusz Życzkowski, kłaniam się. Do usłyszenia za tydzień.
Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi. Polityczne spory. W każdą sobotę po 9:20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.